Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie kredyty hipoteczne w kryzysowym momencie. Raty kredytów z ostatnich kilkunastu miesięcy są często podwójne. Sejm uchwala wakacje kredytowe i pożegnanie z WIBOR-em. Pytanie, co to da i komu da? Kto za to zapłaci i jaką cenę? Kiedyś wydawało się, że ryzyko jest tylko w kredytach walutowych, a dziś złoty w kredycie też daje popalić. Zapraszam do audycji i do dyskusji. Nie wiem, czy będzie nam do śmiechu, panie Rafale. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, a ja witam pana.
Co ty tam z tym telefonem kombinujesz?
No ja próbuję sobie tutaj ustawić właśnie naszą korespondencję, bo w tej naszej korespondencji wysłaliśmy sobie...
Informacje,
o czym będziemy rozmawiać dzisiaj.
8.54 wczoraj.
7.38, a 8.54 też, tak. Dobrze. O czym rozmawiamy?
O życiu.
O życiu. Jak to życie?
Staram się, żeby było dobre, ale dostaliśmy niezłe bęcki od jednego z naszych słuchaczy.
Och.
Tak, zasugerował, że się nie przygotowaliśmy i że przygotowywaliśmy się w trakcie naszej audycji. I tak sobie czytając to pomyślałem, że warto będzie w tym odcinku na początku powiedzieć, że to jest w jakimś sensie audycja merytoryczna, ale i czasami satyryczna. Po to, żeby te wszystkie trudne liczby można było tak po ludzku przyjąć. Więc ja bym podchodził jednak z dystansem, szczególnie do tego, co ja w tej audycji robię, nie puszył się zbytnio i nie denerwował, dlatego że ja to przynajmniej tak traktowałem jako element takiego gagu, czy takiej formy, takiej zabawy, że właśnie tutaj strona rządowa nas w coś poprowadzi. Ale może rzeczywiście nie zaznaczyliśmy tego poczucia humoru dość wyraźnie.
Chodziło ci o to, że strona rządowa poprowadzi cię w stronę zabawy?
I tak, no tak się stało.
Tak powiedziałeś
tak,
właśnie.
Oni mnie za każdym razem, jak słyszę, swoją drogą właśnie, rozmawiamy sobie o obligacjach.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli chodzi, mogę? Mhm. O mój statement w tej sprawie. Uważam, że skoro podcast nazywa się Ekonomicznie, to my prezentujemy ekonomiczne podejście i przygotowujemy się do podcastu w jego trakcie. No tak jest ekonomicznie.
Nie, bardzo dobrze. Cieszę się. Wybrnąłeś
ta wiedza jest
z
wtedy świeża, nie ucieka z głowy. Nie masz problemu, że przeczytałeś, a potem zapomniałeś.
Wiemy, że
czytasz na bieżąco.
A rządowe strony potrafią się aktualizować bardzo dynamicznie.
Tak?
Natomiast po drodze premier nam zrobił psikusa. Okazało się, że on wie o obligacjach więcej niż my wszyscy razem wzięci.
Bo sobie kupił.
I chciałem mu pogratulować, bo powiem ci, że nic tak dobrze nie robi inwestowaniu, jak wiedza na czas.
Tak.
I to jest fajne. Chciałbym być premierem, no ale 38 milionów premierów to byłoby o przynajmniej 38 milionów za dużo.
Można by spróbować kiedyś. W sumie nikt nigdy tego nie próbował.
Mielibyśmy dostęp do informacji.
W każdym razie mówimy o tym, że premier w oświadczeniu swoim podał majątkowym, że nabył dużo obligacji detalicznych w ubiegłym
roku. On nabywa,
tak. Zastanawiałem się właśnie ostatnio, czy on je nabywał pełniąc obowiązki ministra finansów, ponieważ wtedy kupował je sam od siebie i sprzedawał je sam sobie.
Ale pomagał
obligacje
państwu,
Rafał. Nie, no oczywiście, że tak.
Pomagał państwu polskiemu.
Nie, ja absolutnie nie. Akurat w tym konkretnym przykładzie uważam, że powinno się brać przykład z pana premiera i kupować obligacje, bo jest to fajna forma.
Mając w ogóle taką gotówkę do zainwestowania.
Nie?
Tak swoją drogą.
No jeśli chodzi o skalę inwestycji, to już każdy sobie sam musi odpowiedzieć na pytanie, ile ma pieniędzy. I...
Bo u niego to były parę milionów to było, nie?
Takich
ładnych.
Tak, natomiast...
Fajnie, ja to się cieszę.
Ale nie, ale właśnie, bo widzisz, bo ktoś może pomyśleć, że to jest taka forma oszczędzania właśnie tylko dla tych, co mają parę milionów.
Nie.
No właśnie nie, obligacje detaliczne można sobie kupić, nawet jak się ma 100 zł, bo jedna kosztuje 100. Jak ktoś ma 97, to nie. 96 też nie, ale 100 już tak.
Możesz pomóc państwu polskiemu swoimi 100 złotymi.
Sobie możesz pomóc, bo wtedy masz odsetki potem od tych obligacji, a jeśli chodzi o te nowe, roczne i dwuletnie, to są odsetki o wysokości głównej stopy w Narodowym Banku Polskim, która to stopa rośnie z miesiąca na miesiąc przecież. Oczywiście jest poniżej inflacji, więc jak ktoś liczy w ten sposób, to dalej narzeka, że mu pieniądze tracą wartość, ale tracą wartość wolniej niż w przypadku lokat bankowych.
To
na
prawda.
Przykład.
Znów widzisz, otwiera nam się worek z tematami, a będziemy przynajmniej, postaramy się z panem Rafałem trzymać jednego głównego, czyli rynku nieruchomości, kiedy kredyty hipoteczne właśnie tak, a nie inaczej dzisiaj wyglądają, no i nagle okazuje się, że coraz trudniej jest tym, którzy budują i sprzedają, znajdywać tych, którzy chcą te mieszkania kupić. A boom był jeszcze niedawno niezły.
Tak, jeśli chodzi o... Bo są dwie osobne sytuacje. Pierwsza sytuacja dotyczy mieszkań, a druga dotyczy kredytów na mieszkania. I te mieszkania to jeszcze sobie radzą w miarę nie najgorzej. I deweloperzy się dostosowują do sytuacji i po prostu mniej tych mieszkań sprzedają w związku z tym, że spada na nie popyt. Więc popyt spada, podaż też spada. Natomiast mamy, tak to wygląda, coś, co można chyba określić jakimś takim lekkim załamaniem, jeśli chodzi o rynek kredytów mieszkaniowych, bo wartość tych kredytów i liczba udzielonych kredytów ostatnio spada bardzo szybko, jest mniejsza o połowę.
Ale to dlatego, że zdolności kredytowe Polaków się osłabiły?
Tak, na pewno się osłabiły zdolności kredytowe, ponieważ po pierwsze te kredyty są wyżej oprocentowane, więc jak liczysz tą zdolność, no to bierzesz inne parametry do tego wyliczenia. Takie cięższe, można powiedzieć, tak trudniejsze. Zmieniły się też po drodze rekomendacje ze strony KNF-u a propos tego, w jaki sposób tą zdolność kredytową wyliczać, żeby robić to w sposób bardziej ostrożny, więc siłą rzeczy mniej ludzi się łapie na to, żeby w ogóle kredyt dostać. Ale podejrzewam, że nawet ci, którzy się łapią, też mogą mieć chwilę zawahania i wątpliwości, widząc, co się dzieje wokół, bo pojawia się więcej niż zwykle prognoz o tym, że być może mieszkania będą tanieć albo nie będą drożeć, co sprawia, że sytuacja się robi bardzo ciekawa. Ja nie twierdzę, znaczy nie chciałbym się tutaj przyłączać do tych prognoz i ja nie wiem, czy one będą tanieć, czy nie. Natomiast faktem jest, że przez parę ostatnich lat raczej szybciej lub wolniej ceny mieszkań szły w górę, a teraz pojawiają się różne komentarze i różne prognozy. Są takie, które mówią, że to nic i że na pewno mieszkania nie będą tanieć. Natomiast są też takie, które mówią o tym, że mogą troszeczkę potanieć, no bo generalnie na rynku tak jest, że jak spada na coś popyt, to cena powinna iść w dół. Tylko że tak się dzieje wtedy, kiedy podaż jest bez zmiany, prawda? Jak deweloperzy cofają się z podażą w sytuacji, w której maleje popyt, no to wtedy bronią tych cen, nie muszą obniżać cen. Pytanie, jak długo deweloperzy są w stanie w ten sposób prowadzić swój biznes.
Tylko sytuacja musiałaby być taka, że mieszkań jest dużo wciąż, ale chętnych na nie mniej, więc siłą rzeczy deweloper musi zejść z ceny, żeby
sprzedawać
i spróbować
dalej
przekonać.
Tak. Ale oczywiście deweloper, jak ma dobrą sytuację płynnościową, to może
poczymać,
przezimować i potrzymać i w ogóle przez jakiś czas sprzedawać mniej i go to, no, trochę go boli oczywiście, ale przeżyje, tak? Nie stanie mu się jakaś wielka krzywda. Każdy deweloper jest w innej sytuacji, więc robi się ciekawa sytuacja na tym rynku na nadchodzące miesiące. W powiązaniu też z sytuacją w całej gospodarce, bo mówi się coraz częściej i gęściej o tym, że idzie dość poważne spowolnienie gospodarcze w Polsce, więc w tym momencie na pewno rynek nieruchomości nie będzie jakimś tam wyjątkiem i na pewno nie będzie wzrostów na tym rynku akurat, kiedy w całej gospodarce będzie wszystko siadać, tak jak zdaniem wielu coraz większej liczby ekonomistów ma siadać jakoś tak na przełomie roku.
Widziałem jakieś takie 1,8 wzrostu PKB w przyszłym roku tylko.
No właśnie.
Z prawie 5
teraz. Ja wczoraj widziałem prognozy z Santander Bank Polska o tym, że być może nawet na przełomie roku, na początku przyszłego roku będzie PKB wzrost ujemny tak zwany, czyli spadek rok do roku po prostu.
Aż tak.
To nie musi oznaczać, że jakąś wielką krzywdę nam zrobi ta recesja. To nie musi być długotrwałe i to nie musi oznaczać, że,
no, inflacji powinna
pomóc, miliony firm padną i bezrobocie wzrośnie do 20%, ale na pewno będzie trudniej i niewygodnie.
W tym sensie szukaliśmy ostatnio sposobów na to, co zrobić, żeby inflacji pomóc, nie rosnąć, no to taka recesja.
No i mówiliśmy o tym, że najlepiej z inflacji się, niestety najlepiej się wychodzi najskuteczniej przez recesję, no to wszystko wskazuje na to, że tych 9 podwyżek stóp procentowych i kolejne przed nami zrobi swoje, da efekt taki, że pewnie... Może niekoniecznie wejdziemy w recesję, ale będziemy się o nią ocierać. Mhm.
Wracając do naszych ukochanych kredytów, właśnie te rosnące stopy procentowe też mają wpływ na to, jak ten rynek kredytów dzisiaj wygląda, tak?
Tak, oczywiście, tak, no bo wiadomo, że w kredycie chodzi o to, żeby koszt jego obsługi potem był jak najmniejszy, czyli jak są niższe raty, to lepiej, a ostatnio one bardzo mocno idą w górę. Wręcz ci, którzy brali te kredyty w ciągu ostatnich 2 lat, wtedy, kiedy były właściwie przy bliskich 0 stopach procentowych, no to teraz nawet mogą być w szoku, bo rzeczywiście w ich przypadku ten podskok wysokości miesięcznej raty jest dość szokujący. To jest o 50%. Jak ktoś brał kredyt, nie wiem, 5 lat temu czy 7 lat temu, to ostatnie 2 lata to była taka promocja dla niego, bo nagle się okazało, że raty są mniejsze niż wcześniej, a teraz wrócił do tamtej normalności po prostu, w której już kiedyś był. Natomiast ci tacy nowi kredytobiorcy rzeczywiście mogą, jeśli brali ten kredyt z nastawieniem, że przez całe 30 czy tam 20 lat będą płacić właśnie takie raty, jakie mieli w ubiegłym roku, no to muszą być bardzo, bardzo zdziwieni. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba też oddzielić dwie różne sytuacje. Znaczy są oczywiście ludzie, którzy kupują mieszkanie, bo chcą w nim mieszkać, prawda? Na swoje własne potrzeby.
Choć były tutaj też takie spekulacje, znaczy może nie tyle spekulacyjne, co inwestycyjne zakupy też, ale no mówimy właśnie, głównie o tych, którzy...
Tak, ale i to jest ten drugi przypadek, że kupuje się mieszkania jako lokatę inwestycji, prawda? To jest ciekawy przykład w tej rzeczywistości,
czyli
którą mamy w tej
wersji obligacji, tylko inaczej.
Tak, no właściwie każda inwestycja ma tą samą konstrukcję logiczną, można powiedzieć, tak? Czyli wydajesz na coś pieniądze i po pierwsze oczekujesz, że tych pieniędzy nie będzie mniej, a po drugie oczekujesz, że ta inwestycja będzie dawać ci jakiś zwrot, czyli raz na jakiś czas będziesz dostawać dodatkowe pieniądze w związku z tym, że zainwestowałeś tą pierwotną kwotę i w przypadku obligacji to jest tak skonstruowane, że dostajesz odsetki na przykład, prawda? Raz na rok, raz na pół roku, zależy jakie obligacje, są różne konstrukcje. Nawet jak sobie kupujesz akcje na giełdzie, no to niektóre przedsiębiorstwa płacą dywidendy od swoich zysków. Tam oczywiście większość inwestorów bardziej patrzy na to, co się dzieje z cenami akcji na bieżąco i tutaj upatrują swoich szans na wzbogacenie się, ale ten element takich stałych wypłat w postaci dywidend też jest bardzo często. No a w przypadku inwestycji w nieruchomości oczywiście takim oczekiwanym zwrotem jest to, że jak sobie kupisz to mieszkanie, to potem będziesz je komuś wynajmować i ten ktoś będzie ci płacić czynsz, prawda? Co miesiąc. Natomiast żeby to wszystko się ładnie składało i żeby się opłacało, to najlepiej, żeby ten koszt zakupu był jak najmniejszy. Tutaj mamy rozgraniczenie na tych, którzy kupują za gotówkę i tych, którzy kupują na kredyt.
Choć tak sobie pomyślałem, że w przypadku obligacji sensu stricto, to raczej kupujesz je za gotówkę, choć różnie może być. Mieszkanie też się zdarzają tacy, co mają gotówkę, ale raczej to jest właśnie kredytowanie. Ten moment, w którym właśnie koszt twojego kredytu rośnie, no to nagle ten zwrot z inwestycji, jasne, że mówimy o perspektywie kilkudziesięciu lat, ale w tym krótkim okresie zwrot z inwestycji wygląda marnie.
Mam wrażenie, że przez to, że utrzymuje się takie przeświadczenie, że rynek nieruchomości to jest ten najlepszy rynek.
Na kryzys zawsze miej jakiś dom albo coś.
Prawda? Tak. Właśnie. Nawet jak popatrzymy w te oświadczenia majątkowe posłów, czy tam premierów różnych, no to wspominamy o tych obligacjach, ale wspominamy o nich dlatego, że to jest rzadkość. No tak, tak. To się nieczęsto zdarza, żeby jakiś poseł miał jakieś tam obligacje detaliczne.
A jakiś natomiast... tam poseł? Najważniejszy poseł.
No ten jeden tak, ale możesz też sprawdzić tych pozostałych. Oni też są ważni przecież. Zostali wybrani w wyborach. Natomiast w ich przypadku rzadziej trafia się taki, który ma jakieś tam obligacje, czy tam nie daj Boże akcje, czy tam jednostki uczestnictwa w funduszach. Natomiast prawie każdy ma jakieś nieruchomości dodatkowe, wiesz, jakieś pokupowane kawalerki w jakichś dużych miastach, tak? Albo ziemię na przykład, jakieś grunty, prawda? Nawet chociażby po tych posłach widać, którzy przecież są tacy sami jak my, bo to my ich wybieramy, więc oni nas reprezentują, więc oni są tacy jak my. Więc u nich to widać bardzo ładnie w tych oświadczeniach, że to jest bardzo mocno preferowana forma inwestowania, czy też oszczędzania lokaty kapitału w Polsce. Zresztą to w badaniach też, które były robione w ostatnich miesiącach, było widać, że Polacy za najbezpieczniejszą lokatę kapitału uznają nieruchomości właśnie, a na drugim miejscu było złoto, żeby było jeszcze ciekawiej swoją drogą. Dzisiaj o złocie nie będziemy gadać, natomiast jeśli chodzi o te nieruchomości, utrzymuje się takie przeświadczenie, że to jest takie najbezpieczniejsze, najfajniejsze, najlepsze miejsce na to, żeby nasze pieniądze po pierwsze nie traciły na wartości, a po drugie, jak dobrze pójdzie, to jeszcze, żeby przynosiły nam dochód i zyskiwały na wartości. I jak ktoś jest niesiony tym takim jakby entuzjazmem, pozytywnym nastawieniem do tego rynku i nie daj Boże postanowi zainwestować większą kwotę i kupić sobie, nie wiem, 5 kawalerek, tak? Ma bardzo dużo pieniędzy.
Albo niezłą zdolność kredytową.
Tak, i robi to na kredyt właśnie. Bo jak ktoś ma gotówki tyle i ma naprawdę, nie wiem, kilkadziesiąt milionów złotych oszczędności i jeszcze je sobie rozkłada w różne miejsca, czyli je dywersyfikuje... To oczywiście, że tak. No to w tym momencie ta część związana z nieruchomościami jest naturalnym składnikiem takiego portfela. Wtedy wyobrażam sobie, że taki ktoś ma i trochę obligacji, i trochę akcji.
Zdywersyfikował właśnie. Się, tak.
Tak, może zagranicznych akcji i ma też wtedy na pewno jakieś nieruchomości i warto wtedy pewnie mieć, ponieważ to jest zupełnie inny rynek niż tamte rynki finansowe. Ten rynek jest mniej finansowe. Natomiast jak ktoś bierze kredyt, jeszcze się zadłuży pod korek, licząc na to, że te ceny dalej za chwilę będą rosnąć, będzie można ściągać coraz więcej z czynszów, to w dzisiejszej sytuacji obawiam się, że może się troszeczkę stresować taki ktoś.
Na logikę. Skoro nie każdego stać dzisiaj na mieszkanie, takie nawet w kredycie.
No, w większości nie stać.
No właśnie, nawet. To może tych, których stać, to dla nich to jest jeszcze lepsza inwestycja, bo teraz ich stać, więc kupią, no a tamci będą musieli wynajmować, więc prosta droga raczej do tych, więc ta wąska grupa, których stać, może zarabiać na tej większej grupie, których nie stać, bo oni będą musieli wynajmować, a nie będą mogli kupować. Nie?
Tak. Zwłaszcza, że w związku z tym, że wybuchła wojna i przyjechało do nas milion Ukraińców, i oni natychmiast wymietli wszystkie wolne mieszkania do wynajęcia z rynku. Tak właściwie teraz już prawie ich nie ma. Chociaż teraz zaczęli wracać z powrotem z tego, co czytałem, więc może znowu się sytuacja zmieniła. Natomiast był w tym momencie był taka sytuacja w największych miastach, że po prostu już nie było czego wynająć na rynku, bo wszystko było wynajęte. Więc siłą rzeczy oczywiście te stawki za wynajęcie mieszkania też poszły w górę. Więc jak ktoś zrobił to wcześniej, no to teraz zbiera żniwo i jest bardzo mocno do przodu. Natomiast w sytuacji, w której... Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której może się boleśnie zweryfikować ten mit o tym, że mieszkania nigdy nie tanieją, bo mogą trochę potanieć, zwłaszcza na rynku wtórnym. Bo wiesz, deweloper na rynku pierwotnym może się wstrzymać ze sprzedażą i przeczekać, natomiast trudno oczekiwać, że podaż się cofnie na rynku wtórnym, więc tutaj ceny jednak te ofertowe przynajmniej mogą zacząć iść w dół, jeśli będziemy mieć do czynienia z jakimś większym spowolnieniem. No i wtedy, jak ktoś sobie to kupił za gotówkę, no to tak samo jak ten deweloper to sobie może przeczekać, prawda? Ta koniunktura prędzej czy później wróci, ale jak ktoś jest zlewarowany, no to może się okazać, że ten rynek, który miał być taki super i mało ryzykowny, jednak okazuje się, że jest ryzykowny, bo trzeba o tym pamiętać, że to też jest bardzo mocno, moim zdaniem oczywiście, bardzo mocno ryzykowny rynek.
Rozmarzyłem się słuchając, przypomniałem sobie jedną z historii usłyszaną niedawno. O znajomym znajomego, który w Dubaju miał swoje apartamenty, ma dalej swoje apartamenty, one były wynajęte komuś i sobie tam jakoś radziły, był z tego niezły przychód, ale teraz w Dubaju pojawiło się kilku Rosjan, którzy bardzo chętnie za każde pieniądze wynajmą te apartamenty. Warto było zerwać umowy, zapłacić karę i wynająć na nowo, trzykrotnie więcej biorąc za to. To jest dopiero życie z nieruchomości, panie.
No tak, rzeczywiście.
No w Polsce niemożliwe teraz, ale
to są te
plusy. Dubaju,
no Rosjanie w Polsce raczej niemożliwe. Tak, natomiast oczywiście to, że rynek jest ryzykowny, to oznacza nie tylko, że można na nim stracić, ale to też oznacza, że można na nim dużo zarobić. Tylko, że trzeba mieć sporo szczęścia. Wiem, że jest bardzo wielu różnych takich guru inwestycyjnych, którzy twierdzą, że do wszystkiego można dojść jakąś tam formą analizy, jakimś tam sposobem. Mi się wydaje, że oczywiście ja nie mówię, że nie, warto odrabiać swoje zadanie domowe i wykonywać pracę nad tymi inwestycjami, które się posiada, natomiast moim zdaniem szczęście też się zawsze bardzo mocno tutaj przydaje.
Wracając
i warto mieć to szczęście.
Sytuacji, w której jesteśmy, skoro wiemy, że kredyty bierze się jednak na te kilkadziesiąt lat, to czy ta sytuacja, w której dzisiaj są ci, którzy kredyt chcą wziąć, wysokie stopy procentowe, one mogą być już raczej tylko mniejsze?
Ale tu też trzeba właśnie rozgraniczać, czy mowa o ludziach, którzy kupują mieszkanie na kredyt, bo chcą w nim mieszkać,
skupmy się
czy
na tych
inwestycyjnych.
Tych. Czyli ktoś bierze to na życie i wie, że właściwie on i dzieci to spłacą, a może nawet wnuki spłacą. Czy jemu mimo wszystko warto by było pomóc i on powinien powalczyć o to, żeby ten kredyt wziąć, bo sytuacja dzisiejsza jest trudna.
Moim zdaniem,
ale
jeśli ktoś
kiedyś skończy.
Jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że potrzebuje kupić sobie mieszkanie, bo ma taką sytuację życiową, tak, na przykład...
Młode małżeństwo.
Rozmnoży się na przykład za chwilę i warto, żeby nowa latorośl miała swój pokój na przykład, nie? Od samego początku. I no, jest taka sytuacja, że trzeba kupić mieszkanie dla siebie na kredyt i ten kredyt jest, zajmę na to, 30-letni, to ja bym nie przejmował się tym, jakie są stopy procentowe dzisiaj, bo siłą rzeczy, jeśli oczywiście mówimy o kredycie o zmiennej stopie procentowej, siłą rzeczy ta stopa procentowa przez te 30 lat, to ona się zmieni 25 razy jeszcze. I raz będzie wyżej, raz będzie niżej, więc to, jaka ona jest akurat w tym momencie, nie ma aż takiego dużego przełożenia.
Ma wpływ na start, prawda? Bo jeżeli ona jest wysoka, to właśnie jesteśmy inaczej oceniani i tak dalej, i tak dalej. Ten moment początkowy jest trudniejszy, ale potem rzeczywiście otwiera się droga do tego, że w sumie inaczej. Życzylibyśmy komuś źle, jeśli te stopy miałyby być jeszcze wyższe.
Tak. Tego też oczywiście nie można wykluczyć. No i trzeba też pamiętać, że bo możesz wziąć kredyt, w którym raty są tak skonstruowane, że co miesiąc jest taka sama rata.
No ale tylko przez 10 lat mniej więcej. Zdaje się, tak słyszałem, że to nie jest tak, że masz na cały czas trwania kredytu stałe oprocentowanie.
A nie, teraz mówisz o kredycie o stałym oprocentowaniu.
No, a ty mówisz
tak, to jest inna historia, tak, że tam jest na 5 lat albo na 10. Mm-hmm. Natomiast nie, jak bierzemy ten dotychczasowy, tradycyjny kredyt o zmiennym oprocentowaniu, to tam możesz mieć ratę taką, że co miesiąc jest dokładnie ta sama wysokość raty, zakładając, że się stopa nie zmieni oczywiście. Albo możesz mieć takie raty, że tak zwane raty kapitałowe co miesiąc są te same i wtedy łączna rata, czyli rata kapitałowa plus odsetki, na początku jest wyższa i potem stopniowo się zmniejsza, ale co miesiąc ubywa nam dokładnie ta sama kwota kapitału do spłacenia. To jest taki kredyt, który jest na początku trudniejszy w obsłudze, bo są wyższe raty, ale jest jakby taki bardziej przejrzysty i bardziej sprawiedliwy. Natomiast jeśli chodzi o ten niby bardziej atrakcyjny, bo taniej wyglądający wariant, w którym co miesiąc jest dokładnie taka sama rata, to trzeba pamiętać, że na początku w tej racie jest dość mało kapitału i głównie odsetek i dopiero potem, po jakichś tam kilku latach, wartość tego kapitału spłaconego co miesiąc jest mniej więcej tak samo duża, jak wartość tych odsetek. Niektórzy uważają, że to jest niesprawiedliwe, ale to jest kwestia, która wynika po prostu z matematyki. Jeśli mamy, znaczy te odsetki są od kapitału, który pozostał do spłacenia, więc jeśli mamy przez cały czas trwania kredytu zapłacić jakąś tam z góry wyliczoną kwotę odsetek, a kapitał będzie nam się stopniowo pomniejszał, to siłą rzeczy na początku tych odsetek musi być więcej, no bo potem nie będzie mogło być ich więcej, bo potem już będzie mniej kapitału do spłacenia, więc tak to bank przelicza, żeby te raty były równe w ten sposób właśnie. I to jest to ryzyko, że jeśli na początku mamy wysokie stopy procentowe, no to te odsetki na początku właśnie mogą nam w sposób taki nadzwyczajny, że tak powiem, wybuchać w górę i to jest wtedy niewygodne. Dlatego jak ktoś ma takie możliwości finansowe, to ja bym rekomendował, żeby brać jednak te kredyty ze stałą ratą kapitałową właśnie. One na początku kosztują więcej, a potem mniej, no ale przynajmniej ten kapitał szybciej nam schodzi. Szybciej się zmniejsza ta wartość kapitału, który pozostał do spłacenia w takim kredycie. Natomiast oczywiście pewnie warto też rozważyć, jeśli będą tylko łatwiej dostępne i na fajniejszych być może nawet warunkach niż dzisiaj, te kredyty o stałej stopie procentowej, bo wtedy w ogóle unikamy tego ryzyka wynikającego z tego, że nie wiemy, co będzie z inflacją, nie wiemy, co będzie się dziać ze stopami procentowymi za 2-3 lata.
No ale poczekaj, to jest tak, że jak mam stałe oprocentowanie, czy stałą stopę, no to ona jest stała, ale wyliczana do pewnego poziomu.
Stała, ale wyższa.
No właśnie, ona jest z poziomu, w którym ja go biorę, czyli ona pasuje do rynku jakoś, tak? A jak po 10 latach te stopy generalnie będą niższe, to ja zostanę z tą stałą, ale wysoką stopą.
Tak, i
wtedy mogę też
płacić.
Być w dupie.
Oczywiście, że tak. Relatywnie oczywiście.
No oczywiście, relatywnie głęboko tej dupie mogę być. Tak. Tylko się tam nie urządzać, proszę.
To jest wszystko kwestia ryzyk, tak? Jak bierzesz kredyt hipoteczny, to jest to taki produkt, któremu towarzyszy szereg różnych ryzyk. Jednym z tych ryzyk jest ryzyko zmiany stopy procentowej. I ktoś to ryzyko musi brać na klatę, na siebie. Może brać to klient na siebie. I wtedy ma kredyt o zmiennej stopie procentowej. I po jego stronie jest to ryzyko. Jak stopy procentowe pójdą w górę, to on ma wyższe raty. Tak jest w przypadku większości kredytów w Polsce dzisiaj, tak? Natomiast kredyt o stałej stopie procentowej polega na tym, że to ryzyko bierze na siebie bank i mówi: ty, mój kliencie, nie musisz się w ogóle przejmować tym ryzykiem, bo go nie masz, bo ja, bank, mam to ryzyko. Ale w związku z tym, że ja ponoszę to ryzyko, to ja poproszę tutaj więcej kaski za ryzyko, bo za ryzyko się płaci. No. Tak? Więc jeśli to ryzyko przenosimy na stronę banku, to musimy mu więcej płacić w postaci jakiejś tam wyższej marży, którą bank sobie wtedy pobiera. I jeśli, wiesz, jeśli mamy dzisiaj, nie wiem jak dzisiaj jest oprocentowanie kredytów, ale jeśli główna stopa w NBP jest na poziomie 6%, no to doliczając, nie wiem, tam niech będzie 2,5% marży w banku, wyjdzie ci 8,5% tak, kredytu. No i jest ryzyko, że za kilka miesięcy główna stopa będzie na 8 czy 8,5% na przykład w NBP, no to wtedy to oprocentowanie wzrośnie do 11%. Natomiast w takiej sytuacji pewnie kredyt ze stałą stopą procentową byłby gdzieś tam w okolicach 10%. Ale jak ta inflacja zacznie spadać za rok, no to to oprocentowanie zmienne też zacznie spadać. I może się okazać tak, że masz 8-7%, a ta dycha ci zostanie na 5 lat.
Dzisiaj myślę, każdy, kto otworzy
więc to
sobie...
To też jest takie... Znaczy nie da się uciec od tego. Nie da się stworzyć takiej sytuacji, która jest komfortowa, wygodna i wszystko wiadomo. Tu jest zawsze ryzyko i zawsze trzeba jakoś je szacować i przyjmować jakieś scenariusze i wybierać jakiś scenariusz i brać za to odpowiedzialność potem.
Myślę, tak? Że do afery z kredytami frankowymi, niezależnie, ja teraz nie chcę roztrząsać, kto jest bardziej winny, kto co podpisywał i tak dalej. Bardziej myślę o pewnym momencie czy o pewnym symbolu, podchodziliśmy do tego trochę inaczej. To pokazało, że ta odpowiedzialność jest duża, że się rozkłada na różnych, że tak naprawdę trzeba czytać to, co się podpisuje na 100 tysięcy sposobów. Trzeba rozumieć to, co się podpisuje na 100 tysięcy sposobów. I teraz nie mówię tego jako mądraliński, który wie to lepiej niż ktokolwiek inny, bo to westchnięcie moje sprzed chwili dotyczyło momentu, w którym sobie przypomniałem, jak ja walczyłem o swój kredyt. Te właśnie wszystkie marże, tak, te umowy, to przewalutowywanie, zmiana banków, kombinowanie, cudowanie, wyliczanie, ocenianie ryzyka, podpisywanie tych wszystkich dokumentów dodatkowych, jakichś polis obowiązkowych, ubezpieczeniowych, gdzie ta rata tak naprawdę miesięcznie wynosiła 2,5 tysiąca więcej per osoba. W ogóle szaleństwo. Więc to westchnięcie tego dotyczyło. I myślę, że przeszliśmy taki przyspieszony kurs edukacji przy okazji właśnie całej tej afery frankowej, że cholera, trzeba za pewne rzeczy będzie odpowiadać, niezależnie od tego, jaki ostatecznie będzie wyrok sądu. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym wiele ludzi myśli sobie, no dobra, kurczę, uczciwie chciałem wziąć kredyt. Wziąłem go nie we franku, wziąłem go w złotym. I teraz mam właściwie, reguluję wzrok, ale patrzę, że mam no, dwie raty prawie, że płacę w jednym miesiącu, bo tak to wszystko wystrzeliło. No moment jest fatalny rzeczywiście. Dla tych, którzy wzięli to rok temu czy dwa.
No tak, tak. No, bo rzeczywiście może to jest kwestia tego, że zaoferowani tymi kredytami frankowymi w ostatnich latach wszyscy koncentrowali się na tym.
Walucie.
Wszyscy mówili o tym, że jest ryzyko walutowe. Tak. Ono rzeczywiście jest, a w przypadku kredytu złotowego go nie ma. Ale to nie znaczy, że przy kredycie złotowym nie ma w ogóle żadnego ryzyka. No akurat walutowego nie ma, ale są inne dotyczące stopy procentowej. Swoją drogą przy kredycie frankowym ryzyko stopy procentowej też jest i mówi się, że Szwajcarzy zaczną podnosić stopy procentowe chyba od września i się zrobi ciekawie.
Bo a strefa
to już,
euro
bo
też?
Strefa euro w lipcu podnosi, to już Christine Lagarde zapowiedziała, że
dużo?
25
okay.
najpierw i potem we wrześniu jeszcze raz.
Punktów tylko.
25 punktów bazowych.
Bo
tak.
My idziemy grubiej na razie.
My idziemy grubiej, mamy wyżej inflację niż strefa euro. Szwajcaria, słuchaj, ma zawrotną inflację.
5.
2,9.
Przepraszam, Francuzi mają 5, tak.
2,9. I wiesz, że 2,9 to jest w Szwajcarii najwyższa inflacja chyba od 14 lat. Oni tam nie, od 14 lat nie mieli 3%
Patrząc na tych
inflacji.
Naszych bidulków z kredytami frankowymi, życzę, żeby Szwajcarzy już tylko byli niżej.
No. I oni, wiesz, od razu zaczynają podnosić stopy. Znaczy, no po części dlatego, że strefa euro zacznie podnosić. Oni się zawsze raczej starają wzorować na tym, żeby nie było dużej rozbieżności. Bo jak będzie duża rozbieżność między Szwajcarią a strefą euro, to ci pieniądze ze strefy euro od razu przepłyną w stronę franka, a oni tego nie chcą, bo uważają, że mają zbyt mocnego franka, który im niszczy gospodarkę, która jest w dużej stopniu oparta na eksporcie, a mocna waluta trochę przeszkadza eksportowi. Więc no, to są tam trochę inne kwestie.
Nie, ale zobacz,
więc za chwilę to ryzyko stopy procentowej w przypadku kredytów walutowych też się ujawni, więc będzie i ryzyko walutowe i jeszcze dodatkowo ryzyko stopy procentowej.
No dobra, a to powiedz mi, czy jest jakiś model na to, że jeżeli ci Szwajcarzy i ta Europa będą podnosili swoje stopy procentowe, to to wpłynie jakkolwiek na walutę, czyli że ona się będzie osłabiała na przykład. Bo może być tak, że wiesz... Nie chcę
ona się powinna umacniać, jak będą podnosić stopy procentowe.
Czyli dwa razy dostaniesz bęcki.
Tak, dwa razy. W przypadku franka szwajcarskiego.
Ale euro też, no.
I w przypadku euro
chociaż
też.
Teraz, kiedy kupowałem euro przed tą ostatnią ratą, to była różnica prawie 20 groszy na
bo wiesz, bo to jest takie uproszczenie, kiedy się mówi, że waluta zyskuje na wartości wtedy, kiedy rynek się spodziewa, że stopa procentowa będzie iść w górę. Generalnie najczęściej tak jest, natomiast ważne tutaj są też oczekiwania rynku, to znaczy jak bardzo ten rynek się nakręci na te podwyżki i w przypadku euro ostatnio akurat było tak, że zanim szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wyjaśniła, co się będzie dziać, to rynek przyjął takie założenie, że w lipcu stopy procentowe pójdą w górę o 50 punktów bazowych. A potem wyszła Lagarde i powiedziała, że nie o 50, tylko o 25, więc to tak jakby, no niby ta stopa procentowa pójdzie w górę, ale rynek już wcześniej założył, że pójdzie jeszcze bardziej, więc tak jakby się rozczarował i wtedy euro straciło na wartości wręcz, a nie zyskało, tak? No bo okazało się, że scenariusz bazowy jest nieco inny
mniej
niż
dramatyczny,
ten, mniej
powiedzmy.
Dramatyczny niż ten, który wcześniej był zakładany na rynku. Więc jeśli ktoś chce rozumieć takie codzienne ruchy na rynku walutowym, to powinien też zawsze orientować się w tym, czego rynek w danym momencie oczekuje, jaki scenariusz jest grany, że tak powiem kolokwialnie, tak? Bo to w kontekście do tego scenariusza, który na bieżąco jest grany, zmiany w kontekście tego scenariusza wpływają na te codziennie bieżące zmiany na rynku walutowym.
Szanowni słuchacze, kredytobiorcy, nie wiem, czy słyszycie w moim głosie, że chcę zrobić wszystko, żebyście czuli się odrobinę bezpieczniejsi i odrobinę spokojniejsi, ale cholera, trudno znaleźć jakiś pozytyw dla tych, którzy jesteście w ostatnim roku, czy dwóch, czy trzech latach z nowym kredytem i widzicie dzisiejsze stopy procentowe. Masz coś optymistycznego dla nich? Dobra, to już jest jakiś komentarz. Możemy na tym właściwie skończyć. Dziękuję, Rafał.
Dziękuję.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.